Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 3 marca wita Krzysztof Brunk. W dzisiejszym programie zapoznamy Państwa z papieskimi intencjami modlitywnymi na marzec. Zaprezentujemy też nową serię wydawnictwa Biały Kruk, w ramach której ukazały się katechezy Benedykta XVI o wielkich postaciach antycznego Kościoła. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie nam o przybyciu świętego Pawła do Efezu.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę kobiet.
Ojciec Święty poruszył tę sprawę, spotykając się przed rokiem z uczestnikami kongresu na 20-lecie listu apostolskiego Jana Pawła II o godności i powołaniu kobiety, Mulieris Dignitatem. Benedykt XVI przypomniał wówczas, że chrześcijaństwo uznaje i głosi równą godność i odpowiedzialność kobiety i mężczyzny. Zwrócił uwagę, że istnieją miejsca i kultury, gdzie kobietę dyskryminuje się bądź niedocenia tylko dlatego, że jest kobietą. Niektórzy bronią nierówności płci, sięgając nawet po argumenty religijne. Są miejsca, gdzie stosuje się przemoc w stosunku do kobiety, poniżając ją i wyzyskując w reklamie, przemyśle konsumpcyjnym i rozrywkowym. W obliczu tak poważnych i wciąż istniejących zjawisk, tym pilniejsza staje się, podkreślił papież, potrzeba zaangażowania chrześcijan w propagowanie kultury zapewniającej prawne i faktyczne uznanie należnej kobiecie godności.
Ojciec Święty wskazał ponadto, że państwo przez odpowiednią politykę socjalną ma wspierać to wszystko, co umacnia stabilność małżeństwa, godność i odpowiedzialność małżonków, ich prawo i obowiązek, by wychowywać swe dzieci. Zaznaczył, że trzeba umożliwić kobiecie współpracę w budowaniu społeczeństwa, również właściwie wykorzystując jej geniusz kobiecy.
Z kolei w polecanej też na marzec papieskiej intencji misyjnej mamy się modlić, aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chińskiej Republice Ludowej w duchu listu skierowanego do nich przez papieża Benedykta XVI starali się być znakiem i narzędziem jedności, komunii i pokoju.
W liście wystosowanym przed 2 laty do tamtejszych katolików Ojciec Święty przypomina okupione cierpieniem świadectwo wierności chińskiej wspólnoty katolickiej w naprawdę trudnych warunkach. Wskazuje, że rozwiązaniem istniejących problemów nie może być permanentny konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi. Równocześnie jednak nie można akceptować uległości wobec nich, gdy bezprawnie ingerują w sprawy dotyczące wiary i dyscypliny Kościoła. Zwraca uwagę, że Kościół wzywa wiernych, by byli dobrymi obywatelami, pełnymi szacunku współpracownikami, działającymi na rzecz dobra wspólnego w swoim kraju. Jasne jednak, że oczekuje od państwa, by zagwarantowało obywatelom pełną możliwość praktykowania wiary z poszanowaniem autentycznej wolności religijnej.
Papież zaznacza, że projekt Kościoła niezależnego w zakresie religijnym od Stolicy Apostolskiej jest niezgodny z doktryną katolicką. Wyraża nadzieję, że chińscy katolicy uczynią wszystko, co w ich mocy, aby zachować jedność i wspólnotę w Kościele, nawet za cenę wielkich poświęceń. Przypomina, że ich biskupom utrudnia się swobodne kontakty ze Stolicą Apostolską i z innymi wspólnotami katolickimi w różnych krajach. Wprawdzie ostatnio Kościół w Chinach kontynentalnych cieszy się większą swobodą religijną niż w przeszłości, jednak nadal istnieją poważne ograniczenia, które dotykają istoty wiary i tłumią działalność duszpasterską. Dlatego Benedykt XVI życzy, by w otwartym dialogu między Stolicą Apostolską i biskupami chińskimi z jednej strony, a rządem w Pekinie z drugiej, trudności przezwyciężono i osiągnięto porozumienie, korzystne dla wspólnoty katolickiej i społeczeństwa.
Przypomnijmy zatem, że w tym miesiącu zgodnie z papieskimi intencjami modlimy się o uznanie roli kobiet na całym świecie, a także za kościół w Chinach kontynentalnych, aby był znakiem jedności i pokoju.
Nakładem wydawnictwa Biały Kruk ukazały się w Polsce dwa tomy kateches Benedykta XVI poświęconych wielkim postaciom Kościoła. Są to w istocie bogato zdobione albumy. Pierwszy nosi tytuł Paweł i pierwsi świadkowie Chrystusa, a drugi Apostołowie. Otwierają one większą serię nauczania obecnego papieża. Jak twierdzi prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski, każdy z tomów serii jest syntezą treści papieskiego nauczania oraz wybitnej ikonografii.
Wydawnictwo dokładnie rzecz biorąc jest watykańskie, Libreria Editrice Vaticana. No więc jest to czysto watykańskie, papieskie można powiedzieć wydawnictwo, które dysponuje tekstami Ojca Świętego, Benedykta XVI, zresztą innych papieży również, wcześniejsze teksty. Jeżeli przydziela się komuś licencję takich książek, bo są to piękne książki, prawda, to widać, no to bardzo się patrzy na to, czy ten ktoś podoła w sensie poziomu wydawniczego, czy ten partner za granicą da sobie z tym radę. No to akurat z tym nie mamy problemu. Natomiast tutaj pierwszy z tych tomów mówi o apostołach, a drugi mówi o świętym Pawle i o pierwszych męczennikach, jak na przykład o świętym Szczepanie. Tu jest bardzo ciekawa taka historia. Nie wszyscy wiemy, że na przykład tak wielki święty jak Paweł, człowiek, który zbudował teoretyczne podwaliny naszego Kościoła, prawda? Poza Ewangelią naturalnie. Ten człowiek był świadkiem męczeństwa świętego Szczepana jeszcze jako ten, który go osądzał. Święty Szczepan został osądzony o to, że odszedł od prawdziwej wiary żydowskiej, że odszedł od Starego Testamentu, że prezentował tą chrystologiczną wersję, interpretację, bym powiedział, Starego Testamentu i o to go oskarżano. On się tego nie wyparł i w związku z tym został umęczony. I świadkiem tego wydarzenia był właśnie święty Paweł. I prawdopodobnie, tak tutaj Benedykt XVI domniemywa, właśnie ta siła świętego Szczepana, to, że on się nie wyparł, prawda, w obliczu śmierci, w obliczu męczeństwa, nie zrezygnował z tej swojej chrystologicznej wizji całego nauczania zawartego w Starym Testamencie, spowodowało, że święty Paweł potem przyjął natychmiast to, co zlecił mu Chrystus w tym słynnym jego widzeniu na drodze do Damaszku.
Jakiego typu to jest tekst, jak właśnie opisuje to papież Benedykt XVI? Czy to jest jakiś komentarz?
Nie, to jest z jednej strony opis, jakby powiedzmy krótkie biografie, na przykład apostołu świętego Szczepana czy świętego Pawła, ale jest to również analiza ich życia, wyciąga wnioski z ich życia, albo również z ich dzieł, które pozostawili po sobie, jak na przykład święty Paweł, listy, prawda? Także to jest rzecz, którą się czyta jak takie swoiste krótkie biografie.
Opisy ilustrowane są wspaniałymi fotografiami.
Są to reprodukcje arcydzieł malarstwa, bo tam mamy na przykład Memlinga. Tutaj można spotkać i Hiszpanów, i Włochów oczywiście głównie. Zwłaszcza malarstwo renesansu jest prezentowane, jak Tycjan, Leonardo i tak dalej. Ale mamy tutaj i El Greca, mamy i Giotto, mamy niektórych mniej znanych. Mamy też na przykład prezentację fresków z pierwszych wieków chrześcijaństwa, jeszcze takiego malarstwa dosyć prymitywnego. One znakomicie wzbogacają tą książkę, jako taką, a poza tym ułatwiają bardzo odbiór człowiekowi. No człowiek współczesny jest ukierunkowany na odbiór obrazu w ogóle, prawda? Tego typu publikacje ułatwiają mu po prostu i ta książka jest bardziej umiejscowiona w dniu dzisiejszym, mimo że jej treść nawiązuje do samych początków chrześcijaństwa, bo tam mamy i o apostołach, i o świętych Pawle, i o pierwszych męczennikach, którzy również są tematem wielu kateches Benedykta XVI.
Te polskie wersje wyglądają dokładnie tak jak książki wydawnictwa watykańskiego? One się czymś różnią, to co my tutaj dostajemy?
Nie, no troszeczkę muszą się różnić, bo tłumaczenie jednak wpływa też troszeczkę na objętość, bo nigdy te wersje nie są jednakowe.
Szata graficzna jest taka sama.
Szata graficzna jest taka sama, ale my tutaj zastosowaliśmy inny papier. To warto podkreślić, w ogóle niestosowany nawet w albumach. 200-gramowy papier gruby nadaje jeszcze jakiejś takiej większej powagi, powiedziałbym potęgi nawet tym dwóm tomom.
Same tytuły już mówią, świadkowie Chrystusa, pierwsi świadkowie.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Pierwszymi świadkami Chrystusa to apostołowie i oczywiście święty Paweł z nimi. Ten Paweł ciągle czeka na pogłębienie. jego listy są trudne. Dużo łatwiejsze do czytania są inne księgi Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelia. A listy apostolskie trzeba bardzo pogłębiać, zastanawiać się, medytować. A tam jest kopalnia wiedzy. Tam można się spotkać w tych listach z korzeniami chrześcijaństwa. Także jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, a także tym wszystkim, którzy nie zostawili słów Ojca Świętego i jego nauczania na boku, tylko podjęli, publikują, starają się udostępnić publiczności. No i tutaj w Polsce wychodzi to dzieło po polsku, więc jesteśmy wdzięczni także wydawnictwu.
Prezentację książek przygotowała Katarzyna Fortuna.
Śladami apostoła narodów.
Początki działalności w Efezie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nawet jeśli pobyt apostoła Pawła w Efezie mógł trwać około 3 lat, Łukasz opisuje działalność apostoła narodów, uwzględniając jedynie ważniejsze wydarzenia, które służą przyjętej przez autora dziejów apostolskich wizji teologicznej. Dają nam jednak one fascynujący obraz początków Kościoła w tym mieście. Paweł najpierw nauczał około 3 miesięcy w synagodze efeskiej. Gorące przyjęcie, z jakim się spotkał na początku, przerodziło się w otwarty sprzeciw ze strony części społeczności żydowskiej, także apostoł zdecydował opuścić synagogę. W tym samym czasie niektórzy Żydzi, a może nawet poganie, uwierzyli w Chrystusa. Paweł wziął ze sobą tych wierzących i każdego dnia nauczał w jednej ze szkół miasta, zwanej w dziejach apostolskich szkołą Tyrannosa. Łukasz informuje, że trwało to 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, czyli prowincji rzymskiej o tej nazwie, zarówno Żydzi, jak i Grecy, mieli możliwość usłyszenia słowa pańskiego. Można przypuszczać, że nauczanie apostoła wywołało duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Efezu i okolic. Paweł był człowiekiem wykształconym, potrafił przemawiać z przekonaniem, a sposobem życia i postępowania potwierdzał to, o czym nauczał. Bogate owoce posługi apostoła narodów były widomym znakiem ciągłej opieki Bożej, która nieustannie towarzyszyła mu w głoszeniu Ewangelii. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie. Ale również w Efezie apostoł napotkał na znaczne opory ze strony środowisk, które niechętne wobec nowej religii nie przestawały szukać sposobów, by uniemożliwić mu głoszenie Chrystusa. W 1 liście do Koryntian pisze: jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Bibliści są zgodni co do tego, że określenie dzikie zwierzęta odnosi się tu do ludzi niechętnych Pawłowi i jego nauce. Jeśli tak rzeczywiście jest, możemy jedynie próbować sobie wyobrażać, do jakich metod i środków sięgali przeciwnicy apostoła. Paweł zdawał jednak sobie sprawę z tego, że jego długa posługa w Efezie przynosi, mimo przeciwności, wyjątkowo obfite owoce. Mając na uwadze perspektywy nowej pracy apostolskiej, pisze, że właśnie tutaj otwarła się wielka i obiecująca brama. Starożytny Efes otwiera i dzisiaj swoją bramę dla turystów przybywających tutaj z całego świata. Jego wrota nie są jednak tak szeroko otwarte dla chrześcijan, zarówno tych miejscowych, jak i tych przybywających z całego świata i pragnących wyznawać także tutaj publicznie swoją wiarę. Pamiętam dobrze moje pobyty w tym mieście. Przyglądałem się chrześcijanom zamieszkującym dzisiejszy Efes i jego okolice. Jest ich garstka. Odnosiłem wrażenie, jakby milcząco mówili o swojej ciężkiej sytuacji, o tym, że są nieliczącą się mniejszością, że nie mają gdzie spotykać się i modlić, że ich ciągle ubywa. Trochę zazdrosnym okiem patrzyli na pielgrzymów z krajów, w których jest wolność religijna. Z dumą pokazywali naszej grupie zabytki Efezu, zwłaszcza te, które są świadectwem przebogatej historii chrześcijaństwa w tym mieście. Udaliśmy się do Bazyliki Soboru Efeskiego, zwanej też Kościołem Matki Bożej. Oglądaliśmy nie bez wzruszenia niewielkie zresztą pozostałości po tym obiekcie. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie tutaj, w 431 roku, zebrani biskupi dyskutowali w tak burzliwy sposób na temat słuszności tytułu Boga Rodzica, Theotokos, i unii hipostatycznej natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Różne rzeczy działy się w czasie obrad i nie bez trudności szukano teologicznej prawdy. Sobór typowo chrystologiczny przeszedł do historii przede wszystkim jako maryjny. Dał fundament dogmatyczny w postaci teologii wcielonego słowa dla rozwijającej się pobożności ludu, który aktywnie reagował na postanowienia ojców soborowych. I choć nie było główną ich intencją określać dogmatyczną prawdę maryjną, została ona wyraźnie sformułowana, o czym świadczy powtarzające się w dokumentach słowo Theotokos. Z należytą temu miejscu uwagą oglądaliśmy to, co pozostało z tak ważnej świątyni. Jeden z archeologów wyjaśniał, gdzie był obszerny dziedziniec, gdzie znajdowało się baptysterium, w którym miejscu gromadzili się ojcowie soborowi. Towarzyszący nam chrześcijanie tureccy jakby się ożywili, rosła ich duma. Zobaczcie, mówili, jakie ważne dla naszej religii wydarzenia miały właśnie tutaj miejsce. Spontanicznie dostrzegłem jakąś zaskakującą zbieżność między tą garstką chrześcijan, zalęknionych i niepewnych co do przyszłości, z tymi resztkami budowli, częściowo pokrytymi bujnie rosnącą trawą. Pielgrzym szybko dostrzega tę szalenie bogatą przeszłość, tak ważną dla całego chrześcijaństwa, i próbuje odczytać, każdy we własnym zakresie, jakieś duchowe przesłanie, z którym chciałby wyjechać z tej ziemi świętej, z ziemi, która swego czasu udzieliła gościnności apostołom Pawłowi i Janowi, a kto wie, może nawet samej Maryi, która właśnie tutaj oficjalnie otrzymała swój ważny i piękny tytuł Matki Bożej.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.